Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. No cóż, wakacje jak zwykle minęły zdecydowanie za szybko, a wrzesień przyszedł zdecydowanie za wcześnie. Normalka. I bez względu na to, który to wrzesień w szkole, zazwyczaj to raczej trudny okres w życiu uczniów, ale też nauczycieli. Wracają obowiązki, nie można już spać do 13, trzeba odrabiać lekcje, a i dni będą coraz krótsze. Takie czarne myśli jakoś się teraz kumulują, no ale nie ma co rozpaczać. Jedno jest pewne, zawsze na początku jest trudno, potem człowiek, istota silna i jakoś się do wszystkiego przyzwyczaja, jak zwykle zresztą. Niechże jakimś małym pocieszeniem będzie fakt, że wrześniowe Akademie Życia poświęcimy właśnie różnym szkolnym, trochę przedszkolnym sprawom. I postaramy się też jakoś przez ten adaptacyjny okres przebrnąć, z pomocą naszych ekspertów oczywiście. Dziś na przykład o powakacyjnej szkolnej adaptacji będziemy rozmawiać z pedagog z 4 liceum w Białymstoku, Moniką Miastkowską i psycholog Marią Rotkiel. Ale na początek oddajmy głos uczniom. Przygotowani do szkoły jak trzeba?
Mentalnie jestem przygotowany. Dobrze, nastawienie trzeba zdać.
Jeżeli ma się znajomych i ogólnie, na pewno da się przyzwyczaić znowu do tej rutyny szkolnej.
Wrócić tak na luzie po prostu.
Potrzeba trochę czasu, bo jednak na wakacjach się odpoczywa i wszystko, a w szkole to trzeba się trochę starać z tym wszystkim. I tak po prostu trzeba się uczyć.
Uśmiech i to chyba najważniejsze. Nie ściągać i przez tydzień słuchać. Na pewno odkładać telefon rano, żeby mieć czysty umysł.
Przede wszystkim nie przerazić się na początku. Pierwszy miesiąc będzie na pewno najgorszy, ale później już wszystko powolutku się wyrówna.
Być grzecznym.
Tak, przez miesiąc mówią, że trzeba słuchać na lekcjach, na tej fizyce, chemii, matematyce, na tych najtrudniejszych i potem dopiero szukać korepetycji na przykład. Tak mi mówią moi starsi koledzy. Się nie stresować przede wszystkim.
Nie nastawiam się na najgorsze. To ostatnia klasa i też już nie masz takich lekcji pilnych. Teraz trzeba najważniejsze skupić się do egzaminów zawodowych w styczniu, a później matura.
A więc nie nastawiać się na najgorsze i przez tydzień słuchać. To mnie, muszę przyznać, trochę zaintrygowało. A za moment odwiedzimy 4 liceum w Białymstoku i o trudne wrześniowe początki zapytamy pedagog Monikę Miastkowską.
Akademia Życia.
Rozpoczęcie nauki w nowej szkole zawsze jest ogromnym wyzwaniem i może być też źródłem niepokoju i różnych stresów. Uczniowie znajdują się w zupełnie nowej rzeczywistości i co roku jest to trudna sytuacja dla młodzieży, a także dla ich rodziców. Klasa to zbiór różnorodnych osobowości. Każdy uczeń wnosi coś nowego, coś zupełnie innego. Ma własne doświadczenia, zainteresowania czy normy zachowania i często jest na początku trudno odnaleźć się w tej rzeczywistości i klasowej, a także w nowej szkole, bo to nowy budynek, nowi ludzie, nowe obowiązki i nowe wyzwania. Ale myślę, że trudny czas już jest za młodzieżą. Odnaleźli miejsce w nowych szkołach i sądzę, że tutaj rola nauczycieli, rola rodziców, żeby wspierać ich, żeby pomagać w tych trudnych początkach. A tak jak powiedziałam, początki zawsze są trudne. Nasza szkoła to jest największy budynek szkolny w mieście, jeżeli chodzi o licea. Myślę, że jest troszkę więcej osób niż zwykle na korytarzach, ale mieścimy się bez problemu. Atmosfera jest bardzo dobra, sprzyjająca.
Macie takie zajęcia integracyjne, adaptacyjne. One mają pomóc tym młodym ludziom w tym, żeby przejść ten trudny okres?
Tak, integracja polega przede wszystkim na organizacji zajęć z pedagogami. Wszystkie klasy pierwsze w 2 pierwszych tygodniach mają zajęcia integracyjne po 2 godziny w klasie, które przede wszystkim służą budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana klasa to taki bezpieczny fundament do wspólnego przeżywania doświadczeń szkolnych bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczania. Ale to nie tylko zajęcia z pedagogiem, to również są różnorodne wycieczki z wychowawcą klasy, pikniki, ogniska czy zwiedzanie ciekawych miejsc. Także przygotowałam z myślą o klasach pierwszych mapę szkoły, żeby uczniowie klas pierwszych łatwiej mogli odnaleźć poszczególne klasy. Także też takie mapki są rozwieszone w różnych miejscach w szkole. Mamy też okres adaptacyjny. Przez 2 tygodnie zgodnie z regulaminem uczniowie klas pierwszych nie otrzymują ocen niedostatecznych. Czyli to są takie różnorodne działania po to, by poczuli się jak najlepiej w naszej społeczności, żeby poczuli się jej częścią.
Żeby od razu ich nie zaatakować i nie zniechęcić.
Tak.
Pierwszoklasiści, z którymi rozmawiałam, mieli też takie obawy związane z tym, czy będą zaakceptowani przez rówieśników w tej nowej klasie. No jest to dla nich bardzo ważne. Powiedziała pani, że zgrana klasa to podstawa, to fundament, prawda? Człowiek, który się dobrze w tej klasie czuje,
to jakoś przejdzie przez ten etap edukacji, nawet jeśli będzie trudny materiał do nauczenia, jeśli ta podstawa programowa będzie taka dość wymagająca. To jest dla tych młodych ludzi bardzo ważne, żeby właśnie być akceptowanym, żeby być lubianym w klasie. Tego się boją.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że tak jak co roku, bardzo zależy im na tym, żeby dobrze się zaprezentować. Dlatego też nasze zajęcia integracyjne mają przede wszystkim za zadanie zaprezentowanie siebie. Są między innymi ćwiczenia, które służą temu, by powiedzieć jak najwięcej o sobie, o własnych zainteresowaniach. Myślę, że to bardzo ważne. Ja zawsze proszę uczniów, żeby jak najbardziej się angażowali w te zajęcia, żeby spróbowali dobrze się bawić, bo to też bardzo ważne i żeby nie tylko zaprezentowali jak najlepiej siebie, ale też słuchali, co mają do powiedzenia inni w takim poczuciu szacunku i zaangażowania w te ćwiczenia właśnie.
A co możemy podpowiedzieć młodym ludziom? Jak im pomóc w tym zaadaptowaniu się w tych nowych warunkach? Oczywiście wszyscy mówią o tym pierwszym wrażeniu. Trzeba dobre wrażenie zrobić przede wszystkim na nauczycielach, bo potem to będzie procentować przez kolejne lata. Jak to dobre wrażenie się robi? I czy nie jest już za późno?
No, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, bo tylko raz jest pierwsze wrażenie. Natomiast ja mówię nie tylko o pierwszym wrażeniu, jakie robi pojedyncza osoba, ale też jako zespół klasowy. To też jest bardzo ważne, bo albo jest taka dobra atmosfera w klasie, albo niekoniecznie, więc to też jest ważne. Natomiast myślę, że no przede wszystkim dobrze jest być otwartą osobą na nowe doświadczenia, na nowych ludzi. Zawsze pomaga uśmiech też w pierwszym wrażeniu. No i na lekcji dobrze jest więcej słuchać niż mówić, bo wiadomo, że to, co świetnie sprawdza nam się na zajęciach integracyjnych, kiedy klasa jak najwięcej mówi, jest zaangażowana, to niekoniecznie sprawdza się na matematyce, czyli na tych przedmiotach lepiej więcej słuchać, mniej mówić. No i zawsze uśmiech na twarzy. To jest podstawa.
No i co? Jeszcze warto wiedzieć, że te początki są trudne i żeby się nie zrażać, bo no, zawsze jest trudno na początku.
Tak, oczywiście. I po to są też te zajęcia integracyjne, żeby zareklamować pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego, bo to też poza wychowawcą, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, są też specjaliści w szkole, którzy też czekają. Są dla uczniów i dla rodziców i zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności, jakieś problemy czy wyzwania, to zapraszamy i służymy pomocą.
I co, warto jednak, jeżeli już te problemy są na początku, warto się z nimi zgłaszać i je sygnalizować, bo potem, jeżeli no, nie zrobimy tego, może być tylko gorzej, tylko jeszcze trudniej.
Zdecydowanie tak. Ja też zawsze na spotkaniu z rodzicami klas pierwszych, w trakcie pierwszej wywiadówki, zawsze podkreślam, że jeżeli tylko pojawi się cokolwiek, co Państwa zaniepokoi, jakieś zmiany w zachowaniu dziecka, proszę nie czekać, jak najszybciej zgłaszać się do szkoły, dlatego że zwykle te problemy nie przemijają same, tylko często zdarza się tak, że potrzebuje uczeń czy rodzic wsparcia i im wcześniej zaczniemy to wsparcie kierować w stronę młodego człowieka, tym lepiej.
A jeśli chodzi o te trudne wrześniowe początki, to warto pomyśleć o nich już wcześniej, na przykład w wakacje. No na pewno nie w te, bo już bezpowrotnie minęły, ale kolejne. Warto o tym pomyśleć. I o tym, ale nie tylko o tym, porozmawiamy z naszym kolejnym gościem, psycholog Marią Rotkiel.
Akademia Życia.
Wiadomo, że to jest trudny okres i dla tych małych uczniów, i dla tych trochę starszych. No generalnie jak pytamy, czy chcą do szkoły, no to te małe mówią, że trochę tęsknią za rówieśnikami, te starsze czasami za kolegami, ale tak za nauczycielami rzadko. No generalnie szkoła to dla nich jest jakaś tam trauma, a zwłaszcza po wakacjach boli bardziej. Jak im pomóc w tych pierwszych tygodniach i tym małym, i tym starszym, żeby to nie było takie traumatyczne przeżycie? Mówię teraz o perspektywie rodziców przede wszystkim.
Powrót do szkoły powinien być czasem kojarzonym z czymś fajnym i miłym. I naprawdę można takie skojarzenie wypracować, jeżeli na przykład podczas wakacji czasem wspominamy o szkole, czy wspominamy szkołę w takim kontekście związanym z najbardziej przyjemnymi dla dziecka wspomnieniami i doświadczeniami. I tak naprawdę możemy zadać pytania, które nazywamy w psychologii pytaniami sugerującymi, czyli za czym najfajniejszym tęsknisz najbardziej? Czego ci najbardziej brakuje? Za kim tęsknisz najbardziej? To, jak poprowadzimy rozmowę z dzieckiem, będzie pomagało mu odwołać się do tych wspomnień, wspomnień, tych skojarzeń, które są dla niego najprzyjemniejsze. Tak naprawdę warunkujemy, czyli budujemy te pozytywne skojarzenia. Jeżeli powrót jest trudny, to też warto się przyjrzeć temu, dlaczego. Bo to nie powinien być trudny powrót. Oczywiście szkoła to też obowiązki i niewielu z nas, niezależnie ile mamy lat, te obowiązki lubi.
Też wczesne wstawanie i cały ten taki dryl.
Ta codzienność nie musi być nieprzyjemna. Myślę, że jeżeli dziecku naprawdę się negatywnie kojarzy i ten powrót jest trudny, to warto się przyjrzeć temu, co można zmienić. Może czasami warto chwilkę wcześniej wstać, żeby te poranki były mniej stresujące i pospieszne. Może warto chwilę wcześniej się położyć, żeby się wysypiać. Jestem za tym, żeby przyjrzeć się temu, co może być dla dziecka trudnego, z czym trudnym ten powrót się kojarzy i pomyśleć o tym, czy nie warto wprowadzić, przygotować na jakąś pozytywną zmianę. Jeżeli nie lubisz poranków, bo się spieszymy, bo czasami jest nerwowo, to pomyślmy o tym, jak je inaczej zorganizować, żeby były przyjemniejsze. Natomiast ten powrót naprawdę, jeżeli obudujemy rozmowami, które uwypuklają, które akcentują i skupiają uwagę na tym, co pozytywne, będzie on przyjemniejszy, bo przecież szkoła to koledzy, przyjaciele, zabawy, fajne doświadczenia, tak naprawdę urozmaicenie czasu. Często dzieci mówią w trakcie wakacji, że im się trochę nudzi na przykład, albo że już tęsknią za szkołą, że tęsknią za jakąś ulubioną panią nauczycielką, że tęsknią za kolegami. Wykorzystajmy to właśnie do tego pozytywnego przygotowania.
Tu mówimy o tych maluchach, ale te nasze nastolatki też widać, że mają taki, delikatnie rzecz ujmując, nieco obniżony nastrój. Zwłaszcza ci, którzy na przykład są w tej 8 klasie, to wiadomo z czym się to wiąże, z kolejną poprzeczką, egzaminami i tak dalej. Albo są w klasie maturalnej, a nawet nie w maturalnej. No wiadomo, jak jest, jak my rodzice możemy do takiego starszego dziecka podejść. No już takie techniki tutaj trochę może nie pomogą, a czasami brakuje tych narzędzi. No bo jedyne, co ja słyszałam od rodziców, to no skończy się już to spanie do 13. No zacznie się wrzesień, to zobaczysz, wrócisz do normalności. To chyba nie motywuje, a rodzicom się wydaje, że to motywuje właśnie.
Techniki paradoksalnie są te same, bo techniką, którą my mamy, to jest dobra rozmowa, dobra komunikacja. Więcej technik raczej tutaj użyć nie możemy. I tak naprawdę właśnie to, jak rozmawiamy, w dużej mierze motywuje albo demotywuje. No, jeżeli straszymy szkołą...
Właśnie, wielu rodziców tak robi.
Jeżeli straszymy szkołą, właśnie mówimy o tym, że skończy się ta laba, leniuchowanie, no to trudno, żeby ten młody, myślący przecież człowiek był pozytywnie nastawiony. Akcentujmy to, co jest pozytywne. Dzieciaki się tak naprawdę bez szkoły w dłuższej perspektywie czasu często nudzą. Szczególnie, że nie jesteśmy w stanie im zagospodarować tych 2 miesięcy, bo i my nie mamy na to czasu. I budżet na to nie pozwala, żeby dziecko z wyjazdu na wyjazd jeździło z obozu na obóz. I ta codzienność jest już pod koniec wakacji dla nich nudna, więc można to wykorzystać, powiedzieć, zobacz, powrót do szkoły to jest powrót do znajomych, do kolegów, do spotkań, do fajnie spędzanego czasu. Jeżeli to będziemy wskazywać, to też będziemy budować tę motywację. I mówiąc o technikach, ja mam na myśli pewnie inny sposób rozmawiania, bo im dziecko jest starsze, tym ta rozmowa może być bardziej złożona, może być taka dojrzalsza. Natomiast filozofia i strategie są te same. Punktujemy, uwypuklamy to, co pozytywne i pomagamy też młodemu człowiekowi na to zwrócić uwagę. Tak naprawdę na tym polega dobra, motywująca komunikacja, że my jesteśmy w stanie zaakcentować i zwrócić uwagę na to, co w danej aktywności jest pozytywnego, ewentualnie na jakieś zmiany, bo każdy opór jest sygnałem o jakiejś niedogodności, trudności, która może przecież być motywacją do fajnej i pozytywnej zmiany.
Wiadomo, że ta adaptacja powakacyjna trwa trochę dłużej. Zresztą my dorośli też się adaptujemy po urlopach, zwłaszcza jeśli są długie, trochę dłużej. Czyli tak pewnie ten wrzesień to będzie taki rozruchowy okres. Jak wtedy podchodzić do naszych uczących się dzieci? No niektórzy od razu sprawdzają, czy tam nie ma za dużo jedynek, czy się to dziecko od razu uczy, czy może właśnie trochę wyluzować. Rodzicom trudno wyluzować, ale czy to byłby dobry sposób na to, żeby one nie czuło pierwszych dni września od razu takiej presji, że musi być wszystko ekstra?
Jeżeli dzieci czują presję, to nie możemy się dziwić temu, że reagują oporem, niechęcią, a w starszym wieku przede wszystkim buntem. Więc na pewno presja niezależnie od tego, czy to jest okres adaptacji, czy już jesteśmy w pełni zaangażowani w jakąś aktywność. Na pewno te pierwsze tygodnie, i to dotyczy również dorosłych i powrotów po urlopach, powinny być takim czasem ulgowym. Pamiętajmy o tym, że my jesteśmy trochę jak taki mechanizm. My się rozpędzamy, tak samo hamujemy, więc musimy mieć taką drogę do rozpędzenia, wyhamowania po wakacjach, a rozpędzenia, jeżeli chodzi o tę naszą codzienność. Więc to jest ważne, bo naturalne, że te codzienne czynności zajmują nam troszkę więcej czasu, że możemy być troszkę gorzej zorganizowani, bardziej spięci, też bardziej chaotyczni, mniej zmotywowani. Dajmy sobie i dzieciom i sobie trochę czasu na to, żeby wejść w tę codzienność, bo ta codzienność nie jest jakąś karą, to nie jest kierat, to nie jest jakaś ciężka robota. To jest nasza codzienność, która powinna być dla nas przyjemna. To dotyczy i pracy, i szkoły, a przyjemna jest wtedy, kiedy jest związana z naszą wewnętrzną motywacją, że ja wiem, że to jest dla mnie ważne, że ja to lubię, że ja się w to angażuję. Nic nie działa bardziej demotywująco niż presja.
Czyli trochę odpuścić. I to jest i sygnał i do rodziców, i do nauczycieli.
Odpuścić, zrozumieć tę naturalną dynamikę, że potrzebne jest na to pełne zaangażowanie czas, akcentować, wzmacniać to, co jest pozytywne, koncentrować się na tym, co jest dla dziecka ważne. Może być dla niego ważne bycie między rówieśnikami, też to akcentujmy. I tak budujmy takie przekonanie, że szkoła jest fajnym, przyjaznym, bezpiecznym miejscem.
Akademia Życia.
Pani psycholog wspomniała, że bez szkoły dzieci mogą się nudzić. Szkoła jest im potrzebna. Tak jak my pracujemy, one chodzą do szkoły. Pytanie dlaczego, co potwierdzają też badania liczne, w większości zdecydowanej, dlaczego polskie dzieci, no może to jest jakaś lekka generalizacja, nie lubią szkoły. Nie mówię o tych maluchach, ale mówię już o tych starszych dzieciach. Dlaczego? Czy one się szkoły boją, czy szkoły nienawidzą? Może jedno i drugie? Dlaczego? Z czego to wynika?
Na szczęście znam też młodych ludzi, którzy lubią szkołę, ale to jest dla nas dorosłych ważne, żebyśmy nie bali się zmierzyć z takim wyzwaniem, które właśnie konfrontuje nas z tym, że nie wszyscy młodzi ludzie to zdanie podzielają. Nie lubią szkoły wtedy, kiedy jest to presja, nie lubią szkoły wtedy, kiedy dorośli nie budują relacji opartej na i zaufaniu, i partnerstwie. Czasem jak podsłuchuję rozmowę dorosłej osoby z dzieckiem nastolatkiem, to mam poczucie, że my ich cały czas strofujemy, że mówimy o tym, że nauka jest obowiązkiem. Nauka jest przyjemnością, nauka jest przywilejem, nauka jest przygodą. Nauczmy się pokazywać tę stronę nauki, że to jest fascynująca przygoda. Pozwólmy też dzieciom na to, żeby w tej przygodzie mogły się same odnaleźć, żeby mogły coś lubić mniej, coś bardziej. Uważam, że droga do polubienia szkoły to jest tak naprawdę wyzwanie dla nas, dla dorosłych, którzy powinni zacząć uważniej i z większą empatią traktować młodych ludzi, żeby uczyć tej otwartości na naukę, a nie tego, że to jest przymus.
Oj, z tego, co ja obserwuję nawet po własnych dzieciach, to mam takie wrażenie, że ta szkoła staje się przygodą i przyjemnością dopiero wtedy, kiedy są to studia. Czyli rzeczywiście ten kierunek, pod warunkiem, że są wybrane świadomie, z miłością i wynikające z własnego wyboru. I wtedy się rzeczywiście uczę tego, czego chcę się uczyć, co wiąże ze swoją przyszłością, przyszłym zawodem. No ale jeżeli jesteśmy w 8 klasie i musimy mieć na zaliczenie określone przedmioty, żeby dostać się do dobrej szkoły średniej, jeżeli musimy zdać perfekcyjnie maturę, żeby się dostać na studia wymarzone, co też nie jest zresztą gwarancją, to trudno, żeby ona była taką atrakcyjną przygodą. No niestety wielu uczniów traktuje to jako przymus, obowiązek, coś bardzo przykrego.
Bo to jest też kwestia narracji. No, to nie jest tak, że my musimy się dostać na wymarzone studia. My chcemy się dostać na jakieś studia. Mamy pewne wyobrażenie, cele, marzenia. Ja mam synka na początku tej przygody, ma lat 9 i nigdy nie użyłam słowa, że on musi się uczyć. I jeżeli kiedyś użyję słowa, że ma obowiązek i musi się uczyć, to mam nadzieję, że mi po prostu język zdrętwieje.
Może jest w jakiejś szkole, gdzie jest kilkanaścioro uczniów, ma przyjaznych nauczycieli, może to jest szkoła prywatna, gdzie jest inne podejście do uczniów. A czy w ogóle w polskiej szkole należałoby coś zmienić? Co by pani zmieniła w tej szkole, żeby ona jednak była bardziej przyjazna uczniom, żeby oni sami postrzegali ją lepiej niż teraz?
Uważam, że to nie jest kwestia tego, czy dziecko jest w szkole prywatnej czy państwowej, tylko to jest kwestia podejścia rodziców i też podejścia nauczycieli. Zmian nasza szkoła potrzebuje wiele. Przede wszystkim to nauczyciele powinni poczuć się też bardziej komfortowo, może bardziej docenieni, mniej obciążeni pracą, żeby też mieć więcej zasobów, siły, energii, motywacji, ochoty na te zmiany, o których tutaj mogłybyśmy godzinami rozmawiać. Ja bym zaczęła od zmiany w podejściu do młodych ludzi i w podejściu do nauki, bo jeżeli mówimy przygoda, to mówimy o tym, że lekcja nie powinna polegać na tym, że my odpytujemy, robimy sprawdzian za sprawdzianem, tylko lekcja powinna polegać na tym, że poruszamy jakiś temat w sposób taki, żeby zachęcić młodych ludzi do dyskutowania, do zadawania pytań, do analizowania, do podawania przykładów. Młodzi ludzie uwielbiają dyskutować, oni by się chcieli z nami trochę pokłócić, mają swoje punkty widzenia, swoje stanowiska, swoje poglądy. Tak przecież można uczyć. Jest bardzo wiele fajnych technik, takich mnemotechnik, które wspierają proces nauki i one sprawiają, że ta nauka też jest nie tylko dla młodego człowieka ciekawa, ale uczący się mniej męczy i mniej nudzi samym procesem edukacyjnym.
A jest to możliwe przy naszym systemie szkolnym, przy naszej podstawie programowej, przy tych wszystkich wymaganiach?
Ale dlaczego nie? My nie mówimy o tym, że mamy czegoś innego uczyć, albo uczyć czegoś więcej, czy uczyć czegoś
innego. Ale u nas jednak dominuje ten encyklopedyzm ciągle.
To jest kwestia tego, jak uczymy, nie czego uczymy, tylko jak uczymy. Można tę samą ilość materiału przekazać w sposób akademicki, czyli wykładowo. Mało kto ma taką charyzmę, umiejętność przekazywania wiedzy, żeby 45 minut jego gadania było porywające dla publiki. Dlatego mamy różne narzędzia, różne techniki, różne pomysły, pomoce dydaktyczne i to jest tylko kwestia tego, żeby poszukać, poszperać. Ja często mówię nauczycielom, zrób to dla siebie. Poszukaj, a w internecie naprawdę można znaleźć też bardzo wiele podpowiedzi, takich narzędzi, takich technik, żeby to prowadzenie zajęć dla ciebie było ciekawe. Jeżeli dla ciebie zacznie być ciekawe, to będzie ciekawe też dla młodzieży. Oddaj im pole. Niech oni robią prezentacje, niech dzielą się na grupy, zespoły, niech dyskutują, niech każdy ma takie poczucie, że jest w tę lekcję zaangażowany. Na przykład praca na projekcie. To jest ten sam materiał, ta sama wiedza inaczej przekazana. Więc jeżeli poszukamy takim kluczem, to ma być dla mnie ciekawe, ta lekcja ma mi szybko, nauczycielowi, dydaktykowi szybko minąć, jest szansa, że tak samo minie młodym ludziom. I teraz nie rozmawiamy o podstawie programowej, o ilości materiału, tylko o narzędziach przekazywania tej wiedzy.
Czyli to jest kwestia podejścia, a nie zawsze warunków, bo często się może tak usprawiedliwiamy, a jesteśmy, mówię o nauczycielach, jesteśmy źle wynagradzani, mamy taki, a nie inny system nieakceptowalny przez nas. A może warto w tych warunkach zmienić podejście? Pani zdaniem jest to możliwe?
Oczywiście, że tak. Znaczy, ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli lepsze warunki i tego życzę nauczycielom, bo uważam, że mają niełatwe.
Delikatnie rzecz ujmując.
Ale nie zmienia,
ciężka praca to jest.
Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli my w sobie budujemy takie przekonanie, że przekazywanie wiedzy można tak ułatwić, usprawnić, uatrakcyjnić, że będzie to dla nas łatwiejsze, a ciekawsze dla młodzieży, z takim podejściem wystarczy troszkę poszperać, troszkę poszukać i naprawdę stworzyć taką atmosferę, że ta lekcja mija szybko i ciekawie, a nauka jest przyjemnością i przygodą, a nie przymusem.
I tego się trzymajmy. I jeszcze jedno, będzie dobrze, bo jakżeby inaczej. Przypomnę jeszcze, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień już teraz. Zapraszam do usłyszenia i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.